Szczęść Boże! W ten majowy niedzielny poranek miło mi powitać moich drogich słuchaczy przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak, proboszcz Słupskiej Parafii Prawosławnej. Temat, który chciałbym dziś Wam przybliżyć, historia i specyfika śpiewu cerkiewnego, wykracza poza ramy czasowe jednego spotkania, więc z góry zapraszam na kolejną naszą audycję. Dla pewnego porządku podzieliłem prezentowany materiał na dwie części. Okres pierwszy, któremu przyjrzymy się dziś, kończy się na wieku VI. Natomiast druga część materiału opowie o losach śpiewu cerkiewnego do XIX stulecia, które to stulecie zakończyło sobą okres burzliwych poszukiwań i twórczości wielkich kompozytorów. Tytułem wstępu dodam jeszcze, że nie będzie to suche, teoretyczne spotkanie, nie. Spróbuję opowiedzieć Wam nieco o specyfice i uroku śpiewu cerkiewnego i oczywiście zaprezentować kilka miłych uchu nagrań. Oprócz pięknego wystroju, atmosfery, powagi, tajemnicy, jedną z najbardziej charakterystycznych cech prawosławnej liturgii jest śpiew. Jest on na tyle charakterystyczny, że gdy słyszymy śpiew poza świątynią, wiemy, że to on. Potrafimy go rozpoznać. Oczywiście wnikając głębiej dochodzimy do wniosku, że najważniejsze w Kościele są sakramenty, niezależnie od warunków, w których są sprawowane. Mają taką samą wartość w małej, skromnej cerkiewce, jak również w wielkich, przebogatych katedrach ze świetnym zapleczem muzycznym. Ale jest to coś. Śpiew, dobry śpiew, pozwala na pełniejsze zrozumienie tego, w czym uczestniczymy. Pomaga przeniknąć tekstom liturgicznym do naszej świadomości i to jest rolą całej, niech wolno mi się tak wyrazić, oprawy artystycznej. Porównajmy dwa rodzaje śpiewu. Śpiew sakralny i śpiew rozrywkowy w jego najpopularniejszym wydaniu. Dla przykładu. Zraniłeś me serce, zraniłeś mą duszę, wcale, a wcale kochać cię nie muszę. Albo coś w podobnym stylu. Wczoraj cię kochałam, ale żałuję, że szlochałam. Albo jakoś tak. No jakie to miłe. Ale nie tekst jest tu przecież ważny. Jeśli ubierzemy go w dobrą sekcję rytmiczną, bum, 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 dodamy kilka huków i świateł, a przede wszystkim poślemy niebrzydkie dziewczę, które wcale nie musi umieć śpiewać. Wystarczy, że pokaże zęby i jeszcze coś. To hit mamy gotowy. Ale jeśli spojrzymy na tę radosną twórczość jak na poezję, bo przecież posiada rym i rytm, to może się okazać, że bardzo często jest ona niestety niziutkich lotów, o ile w ogóle zdoła oderwać się od ziemi. Śpiew cerkiewny podąża w innym kierunku. Bogactwo i głębia poezji liturgicznej wzmocniona muzyką i harmonią ludzkich głosów pomaga wznieść się na wyżyny ducha. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że tekst modlitwy bez melodii jest trudniejszy do zrozumienia, ponieważ wymaga większego wysiłku przy wnikaniu w jej sens. No ale miało być o śpiewa, ja mówię i mówię. Nagranie pochodzące z naszej parafii, tak zwana Wielka Litania, Litania Pokoju, rozpoczynająca większość nabożeństw. Choć nie jest to wykonanie profesjonalne, to jej krótki fragment z pewnością wprowadzi nas w temat.
Błogosławione Królestwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieku. Pokoju do Pana módlmy się. O pokój z wysokości i o zbawienie dusz naszych do Pana.
Dla pewnego porządku cofnijmy się do czasów apostolskich. Wiemy, że śpiew religijny nie był dla pierwszych chrześcijan czymś nowym. Pamiętajmy, że tradycja chrześcijańska nie pojawiła się nagle, znikąd. Lecz bazowała, a nawet można by rzec, była kontynuatorką tradycji hebrajskiej i nieco później klasycznej późnoantycznej. Wiemy z Pisma Świętego, że Jezus udając się na Górę Oliwną śpiewał wraz z apostołami psalmy. Apostoł Paweł mówiąc o śpiewach w świątyni wymienia nawet ich poszczególne rodzaje. Są to psalmy, hymny i pieśni pełne ducha. Jeśli chodzi o tradycję hebrajską, możemy sądzić, że wniosła bardzo duży wkład do kultury Kościoła. Dzięki niej pojawiła się wokalizacja tekstu, to jest sposób recytowania wierszy na pewną melodię oraz śpiewne czytanie Pisma Świętego. Spróbujmy to zaprezentować oczywiście w wydaniu współczesnym. Oto fragment o zwiastowaniu pochodzący z Ewangelii według świętego Łukasza.
И вните в дом Захарии, и целовая Елисавет, и бысть, як услыша Елисавет целование Марино, взыграся младенец во чреве ее, и исполнися Духа Святого.
Dziedzictwem Starego Testamentu jest również śpiew antyfoniczny. To jest śpiewanie tekstu na przemian przez dwa chóry, co przydaje nabożeństwu niepowtarzalnej atmosfery. Wymaga to jednak od śpiewaków wysokiego kunsztu i dużej praktyki. Oto jego mały fragment. Melodia bizantyjska, słowa poematu, tak zwanego kanonu, pasy. Spuścizną grecką natomiast jest tak zwany oktoechos, to jest ośmiogłaśnik, oktoich. System ośmiu melodii bazujący na najprostszym i najpopularniejszym układzie dźwięków w antycznej Grecji, na gamie diatonicznej. Dziś tony te, zwane głasami, mogą różnić się między sobą w poszczególnych kościołach lokalnych, a nawet w poszczególnych diecezjach. Ale sama idea jest owocem muzycznego geniuszu Greków. Tu pojawia się naturalne pytanie o używanie instrumentów, które bądź co bądź były w użyciu w okresie Starego Testamentu. Wspomnijmy choćby psalmy śpiewane przez proroka Dawida z akompaniamentem instrumentu strunowego. Otóż rezygnując z pomocy instrumentów, położono nacisk na śpiewność tekstów. Co to dało? To zobligowało chórzystów do rozwoju sztuki śpiewaczej. Wymogło opracowanie melodii zgodnie z sensem tekstu, jego wymową i duchem, ale tym samym pomogło w zrozumieniu trudnych przecież modlitw. Tu parę słów wyjaśnienia dla tych, którzy nie znają prawosławnego nabożeństwa. Jest to nabożeństwo w większej części śpiewane. Kiedyś, do V wieku, w śpiewie uczestniczyli wszyscy wierni. Wiemy to choćby z homilii świętego Jana Chryzostoma. Ale z biegiem czasu, z powodu rozwoju liturgii i melodii, śpiewy te zaczęły przybierać formy coraz bardziej chaotyczne, mało strojne, nieodpowiadające duchowi nabożeństwa. Dlatego też Sobór Biskupów w Laodycei w V wieku postanowił, że, cytuję, dla lepszej zgodności i piękna śpiewanych pochwał Bożych powinni je wznosić tylko ludzie wydzieleni spośród obecnych. W dodatku wpisani na listę kleru. Oczywiście biegli również w tej sztuce. Więc ciężar śpiewu spoczął na śpiewakach, którzy oprócz wspomnianej wcześniej biegłości w śpiewaniu, musieli wykazać się również znajomością tekstów. Wypływa stąd spoczywająca na nich wielka odpowiedzialność. To oni przybliżają teksty modlitw wiernym, od jakości i sposobu ich wykonania zależeć będzie atmosfera w świątyni. Nie mogą narzucać swoich emocji, odczuć, płaczliwości. Muszą przekazać modlitwę, to jest tekst i melodię, w tak zwanej czystej formie. Interpretację i emocje pozostawiając każdemu z wiernych. To podstawowy warunek istnienia dobrego chóru. Jeśli dyrygent jest nerwowy, udziela się to chórowi, a poprzez sposób wykonania tekstu dochodzi do celebransa i wiernych. Wracając do tonów głasów, w życiu kościoła istnieje ich 8. Zmieniają się one co tydzień w sobotni wieczór, a 8 przechodzi w pierwszy. Oprócz tych melodii funkcjonują w kościele inne, tak zwane samogłasne, samodzielne, niezależne od tonów, które będąc bardzo udanymi, nie tylko cieszą się dużą popularnością, lecz również stanowią kanwę dla nowych tekstów, układanych na ich melodię. Trzeba tu wspomnieć o funkcji kanonarchy, osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie zaleceń ustawu, to jest reguły kościelnej, czuwającej nad porządkiem wykonywanych tekstów i dobierającej odpowiednie melodie. Wraz z rozwojem śpiewu do tych obowiązków doszedł jeszcze jeden. Intonacja poszczególnych wersów modlitwy, powtarzanych później przez chór. Oczywiście wskazania kanonarchy oprócz funkcji czysto informacyjnej przekazywanej chórowi pełniły rolę edukacyjną, której nie można przecenić. Ludzie wiernie zgromadzeni na modlitwie, a szczególnie młode pokolenie, uczyło się w ten sposób rodzaju melodii, sposobu ich wykonania czy sztuki recytacji. Kanonarcha, zlecając chórowi wykonanie melodii, informował o jej rodzaju, na przykład Alleluja głaz szósty, lub w przypadku melodii samodzielnych o jej pochodzeniu, na przykład Na wzór niebiańskich zastępów, oto i ona.
Głos pierwszy, podobie niebieskich czynów, przyjdzie dzień pamięci Twojej.
W czasie wczesnobizantyjskim używano głównie dwóch rodzajów śpiewu. Jedno chórowego, kiedy wszyscy śpiewali to samo i w ten sam sposób, oraz śpiewu responsorycznego, kiedy śpiewak wykonywał część pieśni, zaś chór powtarzał refren lub pewną część wezwania, na przykład Amen bądź Alleluja. Ojcowie kościoła zwracali baczną uwagę, by śpiew liturgiczny był prosty, a zarazem poważny i przystępny, wspomagający modlitewne trudy obecnych. Stąd też znane są nam wysiłki kilku reformatorów śpiewu kościelnego. Można tu wymienić postacie św. Ambrożego, biskupa Mediolanu oraz papieża Grzegorza, zwanego Wielkim, to na zachodzie, oraz całą plejadę świętych wschodu. Jan Złotousty, Chryzostom, Bazyli Wielki, Atanazy Wielki, to IV-V wiek, oraz święty Roman Melodos, to już wiek VI. Zatrzymajmy się nieco na postaci świętego Romana. To dzięki jego geniuszowi możemy dziś wychwalać Matkę Bożą tekstami modlitw zawartymi w akatystach ku czci Bogu Rodzicy. Akatyst skomponowany z okazji Święta Zwiastowania stał się prekursorem gatunku. I spośród obfitości takich hymnów właśnie ten pierwszy jest chyba najbardziej znany szerszemu gronu odbiorców. Oto jego fragment wykonany w ławrze świętego Sergiusza pod Moskwą. Anioł z niebios posłan był ku Tobie, by rzec Ci, Bogu Rodzico, bądź pozdrowiona. I tym fragmentem żegnam się z Wami, moi drodzy słuchacze, przerywając swą wędrówkę na wieku VI i zapraszając na kolejne nasze spotkanie, podczas którego poznamy dalsze losy śpiewu cerkiewnego, jakże charakterystycznego, jak słyszeliśmy, elementu liturgii wschodniej. Do usłyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny Słupsk.
И со бесплотным гласом воплощаемося зря Господи, ужасавшися, и стоявше завыкни, такова